Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskupi mają wiernie dbać o dobro wspólne, wskazał papież, udzielając sakry 5 watykańskim pracownikom.
Opactwo Klini obchodzi 1100-lecie założenia.
Nad Jeziorem Galilejskim odkryto ruiny synagogi z czasów Chrystusa.
12 września witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Do wiernej służby Bogu i ludziom zachęcił papież swoich współpracowników, którym powierzył nowe zadania, a dziś w Bazylice Watykańskiej udzielił sakry biskupiej. Są to
arcybiskup Gabriele Giordano Caccia, nuncjusz apostolski w Libanie,
arcybiskup Franco Coppola, nuncjusz w Burundi,
arcybiskup Pietro Parolin, nuncjusz w Wenezueli,
biskup podrzymskiej diecezji Frascati Raffaello Martinelli
oraz biskup Giorgio Corbellino, przewodniczący Biura Pracy Stolicy Apostolskiej.
Benedykt XVI przypomniał, czym według wskazań samego Chrystusa winni się odznaczać jego słudzy.
Pan wymaga od swego sługi przede wszystkim wierności. Zostało mu powierzone wielkie dobro, które do niego nie należy. Kościół nie jest nasz, ale Boży. Sługa musi zdać sprawę z tego, jak zarządzał powierzonym mu dobrem. Nie przywiązujmy ludzi do siebie, nie szukajmy władzy, prestiżu, szacunku dla nas samych. Prowadźmy ich do Jezusa Chrystusa, a w ten sposób do Boga żywego. Przez to wprowadzimy ich w prawdę i w wolność, która płynie z prawdy. Wiemy, jak w społeczności świeckiej, nierzadko również w Kościele, sprawy cierpią przez to, że wielu z tych, którym przyznano jakąś odpowiedzialność, troszczą się o siebie samych, a nie o wspólnotę, o dobro wspólne. Chrystus nakreśla pokrótce obraz złego sługi, który zaczął oddawać się hulankom i bić podwładnych, zdradzając istotę swej misji. Po grecku wierność i wiarę oznacza to samo słowo. Wierność sługi Jezusa Chrystusa polega właśnie na tym, że nie próbuje on przystosować wiary do bieżącej mody. Tylko Chrystus ma słowa życia wiecznego i te słowa mamy nieść ludziom. One są najcenniejszym dobrem, jakie zostało nam powierzone.
Papież nawiązał też do dzisiejszego liturgicznego wspomnienia imienia Maryi. Zwrócił uwagę, że powiedziała ona: oto ja, służebnica Pańska, i odtąd stale niesie ludziom Chrystusa. On dał nam ją jako matkę, byśmy uczyli się za jej przykładem mówić tak.
Porzucenie kapłaństwa, tym bardziej biskupstwa na rzecz polityki, powoduje zawsze cierpienie dla Kościoła. Mówił o tym nuncjusz apostolski w Paragwaju, arcybiskup Orlando Antonini, który kończy misję dyplomatyczną w tym kraju. Na czas pełnienia przezeń obowiązków papieskiego przedstawiciela w Asunción przypadła bezprecedensowa sprawa biskupa Fernando Lugo, który zrezygnował ze stanu duchownego i zaangażował się w politykę, wygrywając wybory prezydenckie. Ten polityczny sukces, któremu towarzyszyły kościelne procedury przeniesienia byłego biskupa do stanu świeckiego, część komentatorów próbowała interpretować jako swoisty spisek Kościoła, mający na celu przejęcie władzy w Paragwaju.
Spotykając się z dziennikarzami w związku z wizytą pożegnalną u prezydenta, arcybiskup Antonini odniósł się do tych wydarzeń. Stwierdził, że porzucenie stanu duchownego jest dla Kościoła zawsze bolesne, niezależnie od towarzyszących temu motywacji. Dodał, że sprawa Fernando Lugo nie wpłynęła negatywnie na stosunki między Stolicą Apostolską a Paragwajem. Tym niemniej potrzeba lat, aby zaleczyć powstałe w związku z nią urazy. Nuncjusz wyraził nadzieję, że wpisze się to w demokratyczną ewolucję tego kraju.
Nawiązując do kolejnej kontrowersji wokół prezydenta Lugo, czyli ujawnienia jego ojcostwa, arcybiskup Antonini stwierdził, że sprawa ta jest konsekwencją poprzedniej, czyli zaangażowania politycznego osób duchownych. Wymagana jest tu stosowna równowaga. Biskupi i kapłani powinni działać w sferze społecznej i politycznej w wymiarze duchowym, stwierdził watykański dyplomata. Jeśli nie patrzy się na kwestię społeczną w Bożym świetle, wówczas pojawia się niebezpieczeństwo wykorzystania ubogich jako pretekstu w polityce czy gdzie indziej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Symboliczne otwarcie 12 bram miejskich w Klini zapoczątkowało obchody 1100. rocznicy założenia tego burgundzkiego miasta. Ale Klini to przede wszystkim klasztor benedyktyński, jeden z najsłynniejszych w Europie Zachodniej.
Przez cały rok 2010 będą odbywały się wystawy, sympozja, koncerty i celebracje liturgiczne przypominające znaczenie kluniackiego opactwa w średniowieczu. W 910 roku 12 mnichów benedyktyńskich rozpoczęło w tym miejscu budowę klasztoru oraz kościoła, który przez wiele wieków pozostawał największym kościołem zachodniego chrześcijaństwa. W XII wieku klasztor kluniacki stał się centrum odnowy życia monastycznego, artystycznego i intelektualnego. Niemal doszczętnie zrujnowany podczas rewolucji francuskiej, ciągle przyciąga on tłumy wiernych. W czasie mszy świętej otwierającej obchody rocznicy opactwa, Benoît Rivière, biskup Autun, przypomniał, że Cluny to nie tylko historia. Dla chrześcijanina 2010 roku wizyta w Cluny jest okazją do ponownego odkrycia odpowiedzi na pytanie, które stawiali sobie mnisi w średniowieczu. Czy chcesz prawdziwego życia? Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
Rozkwit kongregacji kluniackiej przypadł na wiek XII. Według zreformowanej reguły benedyktyńskiej żyło wtedy około 50 tysięcy mnichów w 1500 klasztorach we Francji, Lombardii, Szkocji, Hiszpanii i Portugalii. Dzień kluniacki poświęcony był wieczystej modlitwie, w tym drobiazgowo przygotowanej liturgii.
Romańska architektura Cluny pozostaje przykładem wspaniałości stylu kopiowanym w całej Europie. Budynek kościoła opactwa był jednym z największych wybudowanych w średniowieczu. Niestety w czasie rewolucji francuskiej klasztor stał się kamieniołomem, dlatego do dziś zachowało się niecałe 10% jego budynków.
Nowy fragment Codex Sinaiticus, najstarszego obok kodeksu watykańskiego rękopisu całej Biblii, odkryto w monasterze świętej Katarzyny na należącym do Egiptu Synaju. Znalazł go przypadkowo Nicolas Sarris, zbierający tam materiały do pracy doktorskiej o manuskryptach z XVIII wieku. 30-letni grecki uczony zorientował się, że do oprawy jednego z nich użyto kartek ze starszego rękopisu, zawierającego tekst z Księgi Jozuego. Po charakterze pisma i wysokości kolumn rozpoznał w nim fragment pochodzący z połowy IV wieku kodeksu synajskiego. Tak się bowiem złożyło, że pracował on wcześniej w ekipie przygotowującej jego elektroniczne wydanie, dostępne już od ponad roku w internecie.
Kodeks Sinaiticus zawierał kiedyś kompletny grecki tekst Starego i Nowego Testamentu. Do połowy XIX wieku znajdował się w prawosławnym klasztorze świętej Katarzyny na górze Synaj, stąd jego nazwa. Obecnie pozostają tam tylko fragmenty, a główne części rękopisu znajdują się w British Library w Londynie, w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu i w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku.
Znalezienie nowych fragmentów starożytnego rękopisu biblijnego potwierdził bibliotekarz Monasteru Świętej Katarzyny. Podejrzewa się, że w XVIII-wiecznej oprawie znajdują się jeszcze inne teksty pochodzące z tego samego manuskryptu, ale prawosławny klasztor nie dysponuje na razie odpowiednimi środkami technicznymi, by to zbadać. Bibliotekarz ma jednak nadzieję, że wkrótce zostaną mu one udostępnione i będzie można prowadzić dalsze poszukiwania.
Ruiny synagogi w Magdali pochodzącej z czasów Chrystusa odkryli izraelscy archeolodzy. Nad brzegiem Jeziora Galilejskiego sensacja ujrzała światło dzienne podczas prac budowlanych na terenie należącym do legionistów Chrystusa. W maju podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej Benedykt XVI pobłogosławił kamień węgielny po odbudowane przez to zgromadzenie Centrum Magdala, mające stać się ośrodkiem dialogu i tolerancji.
Według opinii żydowskich i chrześcijańskich archeologów w Magdali została odkryta jedna z najstarszych synagog, powstałych jeszcze przed zniszczeniem Jerozolimy w 70 roku. W centrum ruin odkryto kamień z bogatymi płaskorzeźbami na czterech bokach i na wierzchniej płaszczyźnie. Najciekawszym elementem dekoracyjnym jest menora, czyli siedmioramienny świecznik stojący na trójkątnej podstawie z dwoma amforami z prawej i lewej strony. W centralnej sali synagogi widoczne są fragmenty mozaikowej posadzki, malowane tynki oraz kamienne ławki służące wiernym podczas nabożeństw. Odkrycie tak ważnego świadectwa obecności wspólnoty żydowskiej w Magdali w pierwszym wieku jest dla legionistów Chrystusa dodatkową motywacją do stworzenia w nowo powstającym kompleksie centrum dialogu pomiędzy różnymi religiami i kulturami. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Wydanie Biblii w języku Pokot przyczynia się do zmniejszania analfabetyzmu w Kenii. Po 30 latach zakończyło się tłumaczenie wszystkich ksiąg biblijnych na ten lokalny dialekt afrykański. Pismo Święte wydane we własnym języku zachęci wiele osób do nauki, pisania i czytania, uważa kenijski minister komunikacji. Jest on przekonany, że ewangelizacja w sposób wyraźny przyczynia się do zmniejszenia analfabetyzmu wśród plemion posługujących się własnymi narzeczami.
Tłumaczenie w języku Pokot dołączy do 16 innych wydań Biblii dostępnych w Kenii. Poza tym kolejne 15 grup językowych ma tylko tłumaczenie Nowego Testamentu. Pismo Święte we własnym języku ma głęboki wpływ na ludzi i prowadzi do bardziej skutecznego spotkania ze Słowem Bożym niż miało to miejsce wcześniej, stwierdził przewodniczący Kenijskiego Towarzystwa Biblijnego Issa Kolitali. Mówi się często, że Pan przemówił do nich w ich własnym języku, dodał.
Tłumaczenie Biblii na języki pierwotne jest projektem realizowanym przez Konferencję Episkopatu Kenii. Dzięki przekładowi Pisma Świętego na dialekt lokalny, podobnie jak jest z językiem Pokot, wzrasta zrozumienie nauki katolickiej wśród pierwotnych mieszkańców. Językiem Pokot posługuje się 150 tysięcy ludzi mieszkających w północnej Kenii i Ugandzie.
W Iraku przebywa w tych dniach delegacja Pax Christi International. Ta znana chrześcijańska organizacja promująca pojednanie i prawa człowieka od lat stara się zwracać uwagę na sytuację wyznawców Chrystusa w tym kraju. Prowadzi także programy konkretnej pomocy. Obecna wizyta jest drugą z kolei. Poprzednia miała miejsce w lutym ubiegłego roku w ramach akcji Wielkanoc z chrześcijanami Iraku. Delegacja Pax Christi International, której przewodniczy francuski biskup Marc Stanger, odwiedza północ kraju. W programie przewidziano m.in. wizytę w tamtejszych obozach dla chrześcijańskich uchodźców oraz spotkania ze zwierzchnikami religijnymi Mosulu i Kirkuku. Jednym z celów wizyty jest inspekcja projektów solidarnościowych podjętych 1,5 roku temu.
Kościół w Sudanie zaprzecza twierdzeniom o definitywnym zakończeniu konfliktu w Darfurze. 6-letnia krwawa wojna na wyniszczenie między Arabami a czarnoskórymi plemionami afrykańskimi zamieszkującymi zachodnią część kraju kosztowała tam życie 300 tysięcy osób. 2 700 000 ludzi stało się uchodźcami. Ostatnio ustępujący szef Międzynarodowych Sił Pokojowych w Darfurze, nigeryjski generał Martin Luther Guai, przekazując dowództwo swemu rwandyjskiemu następcy, oznajmił, że działania militarne w regionie praktycznie ustały, a istniejące problemy mają charakter lokalnych konfliktów o ziemię bądź dostęp do wody.
Zaskoczenie taką opinią wyraził administrator apostolski El Obeid, biskup Antonio Menegazzo. Strony konfliktu dopiero starają się osiągnąć porozumienie w sprawie zawieszenia broni, stwierdził włoski misjonarz. Nie możemy więc mówić o zakończeniu wojny. Podobnego zdania są przedstawiciele organizacji humanitarnych działających w Darfurze. Wskazują oni na przypadki zbrojnych ataków na konwoje z pomocą dla cywilnej ludności, co jest dowodem na powagę całej sytuacji w regionie.
O odrzucenie anarchicznego nacjonalizmu, napięć i wrogości w każdej postaci zaapelowali zwolennicy pojednania Słowacji i Węgier. Poparli jednocześnie stanowisko Kościoła w tej sprawie. Podpisany wczoraj apel wzywa chrześcijan w obu krajach do służby na rzecz dialogu i pojednania.
Tekst jest reakcją na trwające od wielu miesięcy napięcia polityczne między Bratysławą a Budapesztem. Sygnatariusze listu przypominają swoim braciom w wierze o chrystusowym przykazaniu miłości bliźniego i odwołując się do tekstu papieskiej encykliki Benedykta XVI Caritas in Veritate o konieczności życia w prawdzie przed Bogiem także w życiu publicznym i politycznym. W kontekście tysiącletniej wspólnej historii obu narodów autorzy listu wzywają do szacunku wobec własnych wspólnych korzeni i deklarują wolę odrzucenia anarchicznego, jak piszą, nacjonalizmu, napięć i wrogości w jakiejkolwiek postaci. W sferze pamięci o krzywdach i niesprawiedliwości proponują jedynie słuszną drogę, którą wskazali biskupi obu narodów we wspólnej deklaracji episkopatów węgierskiego i słowackiego z czerwca 2006 roku, sprowadzającą się do prostej, szczerej deklaracji. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.